Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Mam przywilej stanąć, przywilej i odpowiedzialność stanąć znów przed wami, aby dzielić się Bożym Słowem. Słowem, przez które Bóg do mnie osobiście przemawia. Słowem, przez które Bóg mnie pokrzepia, a także szczególnie ostrzega mnie przed pewnymi rzeczami. I tym żyję, i tym będę się z wami dzielił. I muszę powiedzieć, że w dużej mierze jest to związane także z tym, co pastor dzisiaj tutaj przede mną mówił, bo także chciałbym mówić o tym, że musimy się starać wziąć coś, co Bóg dla nas przygotował, co Bóg dla nas dał. Wspaniałe duchowe prawo. Bóg dla nas coś przygotował, dał, ale nie jest to automatyczne, że my możemy wsiąść i to spłynie, ale Biblia mówi, dołóż starań, aby to wziąć. Dlatego, że jest ktoś, kto chce ci to ukraść, kto chce ci to zabrać, kto chce nie dopuścić, aby to, co Bóg dla ciebie ma, abyś to mógł zabrać. I także chcę mówić o relacjach naszych z Bogiem. Czyli jakby trochę kontynuować to, o czym już słyszeliśmy. Od dłuższego czasu, moi bracia, siostry, leży mi na sercu temat, i dzisiaj go będę także kontynuował, temat Bożego odpocznienia. A dzisiaj chciałbym mówić o przeszkodach, jakie przeciwnik stawia nam na drodze, abyśmy do tego odpocznienia nie weszli. Choć ono jest dla nas przygotowane. I chciałbym dzisiaj przeczytać fragment Bożego Słowa, który czytałem, kiedy pierwszy raz dzieliłem się z wami na ten temat. Kilka słów przypomnienia, a później chciałbym przejść do tematu. Otwórzmy więc list do Hebrajczyków, 4 rozdział. I przeczytamy 3 wersety, 9, 10, 11. Hebrajczyków 4, 9-11. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, dla Bożych dzieci, dla nas. Odpocznienie. Niezależnie od tego, jak trudne sytuacje przeżywamy, niezależnie od tego, przez jakie doświadczenia przychodzi nam przechodzić, jakie problemy mamy w życiu, niezależnie od tego, jest zachowane, jest ciągle do wzięcia, jest dla nas odpocznienie w Bogu. Nie odpocznienie od doświadczeń, bo być może nadal będziemy musieć je przeżywać, a jak długo wie tylko Bóg, ale odpocznienie właśnie w tych doświadczeniach. Odpocznienie w trakcie, w czasie tych doświadczeń. Odpocznienie w Bogu. Nasza pozycja, którą wywalczył dla nas na Golgocie Jezus Chrystus, że nie musimy nieść sami, nie musimy dźwigać, nie musimy uginać się pod ciężarem odpowiedzialności za rozwiązanie problemów, trudnych sytuacji, które spotykamy w życiu. Odpocznienie. Kiedy na Boga, naszego Ojca, możemy przerzucić wszystko, co nas gniecie. Każdy problem, każdą trudną sytuację, każde doświadczenie, ale także każdy ból, każdą frustrację, każdy kompleks, wszystko, co nas rani, możemy przerzucić na Niego i nie nieść tego sami, bo On chce nieść to za nas. Odpocznienie. Kiedy w naszym sercu nie ma strachu, obaw, lęku, bo rządzi tam pokój Chrystusowi, który strzeże naszych myśli, naszych emocji, naszej woli. Nie ma tam smutku, przygnębienia, bo jest tam radość, pańska radość. Nie ma tam zamartwiania, trosk, bo żyjemy w pewności, że jest ktoś, kto zna nasze potrzeby, kto o nich wie i kto niesie nasz ciężar i nigdy nie spóźni się ze swoją pomocą. Obietnica. A tak pozostaje, a tak jest zachowane odpocznienie dla ludu Bożego. Ale 11 werset mówi: starajmy się tedy usilnie wejść. A więc nie jest to coś automatycznego i nic nie musimy robić, aby to mieć, ale autor tego listu z natchnienia Ducha Świętego mówi: starajmy się wejść. A więc jest nasza odpowiedzialność, jest jakieś nasze działanie, bo ten 11 werset ostrzega nas, że możemy pójść za jakimś przykładem nieposłuszeństwa i upaść, i nie wyjść do owego odpocznienia, które zostało dla nas przez Boga przygotowane. Stoimy więc cały czas przed alternatywą, albo dokładamy starań i jesteśmy Bogu posłuszni, a wtedy On, widząc nasze posłuszeństwo, nasze otwarte serce, aby być Mu posłusznym, w swojej mocy wprowadza nas w swoje odpocznienie, albo możemy być nieposłuszni Bogu i upaść, i nie wejść do przygotowanego, darowanego nam przez Boga odpocznienia. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Kiedy na nowo ten werset ostatnio przeczytałem, zacząłem się zastanawiać, o jakie nieposłuszeństwo tutaj chodzi. Co autor tego listu miał na myśli? On mówi, że jest pewien przykład nieposłuszeństwa. I jeśli czytamy cały 3 i 4 rozdział listu do Hebrajczyków, wiemy, że jest mowa o narodzie izraelskim. Naród izraelski. Już Abrahamowi została dana obietnica kraju, gdzie wejdą jego potomkowie, kraju odpocznienia. I przyszedł taki czas, kiedy Bóg przez Mojżesza wyprowadził naród izraelski z ziemi niewoli i chciał ich wszystkich, tak jak wyszli z narodu, z Egiptu, wszystkich chciał ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Ale zaczęło się ich nieposłuszeństwo, które różnie się objawiało, ale wynik był taki, że tylko dwóch z tych, którzy wyszli, weszli do ziemi obiecanej. Ale list do Hebrajczyków mówi także, że Jozue nie wprowadził ich do odpocznienia, dlatego że Bóg, widząc zatwardziałe serce tego narodu, widząc jego nieposłuszeństwo, pozostawił w ziemi tej obiecanej, którą przyrzekł, pozostawił tam obce narody. Izrael nie zdobył całej ziemi obiecanej. Zostały tam te narody, aby ich nękały, właśnie w różnych trudnych sytuacjach, kiedy objawiało się nieposłuszeństwo Izraela. Był czas może świetności za czasów Dawida, początku króla Salomona, kiedy prawie cała obiecana ziemia była własnością Izraela, ale potem było już tylko gorzej. Rozpad królestwa, stopniowe odchodzenie Izraela, aż dostali się do niewoli asyryjskiej, z której już nigdy nie wrócili, i królestwo Judy, które też w końcu dostało się do niewoli babilońskiej. Nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo Izraela, różnie się objawiające. Ale kiedy studiuje się historię Izraela, można, kochani bracia, siostry, zobaczyć, że jeden grzech leżał u podstawy nieposłuszeństwa tego narodu. Jeden. Tak naprawdę oni nigdy nie kochali Boga całym sercem. Tak naprawdę, poza może czasami odrodzenia, oni nigdy nie szukali Boga całym sercem. Dla nich Bóg nie był najważniejszy. Zawsze było coś ważniejszego. Niekiedy ich własna wygoda, niekiedy oni sami, a najczęściej obcy bogowie, którym zaczynali służyć. Ich miłość do Boga nie była szczera. I to leżało u podstaw ich posłuszeństwa, ich nieposłuszeństwa. To leżało u podstaw tego, że oni do odpocznienia nie weszli. Grzech bałwochwalstwa. Grzech bałwochwalstwa. I kiedy autor listu do Hebrajczyków mówi, aby nikt z nas nie szedł za przykładem nieposłuszeństwa, ma właśnie na myśli bałwochwalstwo. Bóg nienawidzi bałwochwalstwa. Bóg po to stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, aby mieć z nim relacje, aby mieć z nim relacje miłości, aby człowiek kochał jego, bo on ukochał człowieka. I taki był odwieczny zamiar Boga. Po to on stworzył swój wybrany naród. Taki był jego zamiar. I taka też była podstawa zakonu. Pierwsze przykazanie, na którym jakby opiera się cały zakon, mówi: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie przykazanie, które wiąże się z tym właśnie i spaja cały zakon, mówiło: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy i z całej siły swojej. I kiedy Bóg widział, że człowiek odchodzi od tych zamiarów, że w życiu człowieka, jego wybranego narodu, zaczyna być coś, co dla niego jest ważniejsze niż on sam, czemu oni zaczynają służyć, zawsze wywoływało to Bożą reakcję, Boży gniew. Dzisiaj żyjemy w czasach łaski, w nowym przymierzu. Bracia, siostry, ale Boże serce się nie zmieniło. Boży stosunek do człowieka, on nadal i tym bardziej teraz w nowym przymierzu chce mieć z nami relacje miłości. I kiedy w naszym życiu zjawia się coś, czemu powoli zaczynamy coraz bardziej służyć, to w tym momencie zamyka nasze serce na działanie Boga. Zamyka nasze serce na działanie Boga. I Bóg nie może wtedy w naszym życiu działać. I On mówi: starajcie się usilnie wejść do owego odpocznienia i nie idźcie za tym przykładem nieposłuszeństwa narodu izraelskiego, abyście mogli wejść w moje odpocznienie. Nie idźcie za przykładem nieposłuszeństwa, nie wchodźcie w bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Służenie, czczenie innych bogów. Słowo, które ma bardzo negatywny wydźwięk i tak się zastanawiam. Wiecie, kiedy ja słuchałem historii narodu izraelskiego, jeżdżąc do pracy, taką możliwość, kiedy słuchałem tego wszystkiego, co tam się działo, wiecie, to takie pytanie, jak oni mogli? Jak oni mogli być tak głupcy i ciągle od Boga odchodzić? Jak oni mogli służyć innym Bogom? I takie wewnętrzne jakieś przekonanie. No mnie by to się nie zdarzyło. Duch Święty mówi, ojej, zastanów się. Zastanów się. Bo wiecie, my jak słyszymy słowo bałwochwalstwo, to tak sobie myślę, że w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, że my, wierzący ludzie, ten grzech może nam zagrażać? W ogóle nie dopuszczamy takiej myśli. Owszem, naród izraelski w czasach odstępstwa, tamte pogańskie narody, może dzisiaj ci, którzy w ogóle nie znają Boga, ale my. Ale ja chciałbym powiedzieć, że kiedy zastanawiałem się bardzo nad właśnie tym tematem, odkrywam, że właśnie dzisiaj w XXI wieku, wierzącym ludziom, Bożym dzieciom, nowoczesne bałwochwalstwo bardzo zagraża. Bardzo zagraża. I chce nas odprowadzić od tego, abyśmy nie weszli do Bożego odpocznienia. Wiecie, na pewno nikt z nas nie jest w stanie nawet pomyśleć o tym, żebyśmy oddawali pokłon jakimś figurom, posągom, służyli, oddawali, składali ofiary czy coś podobnego. Nie. Ale dzisiejsze bałwochwalstwo, które nam zagraża, jest ukryte. Ukryte, ponieważ dotyczy naszego serca. Dotyczy naszych myśli. Dotyczy naszego czasu. Ono nie jest zewnętrzne. Ono jest tam wewnątrz, komu my służymy. I powiem szczerze, że niekiedy sami mamy kłopot z tym, żeby dostrzec zagrożenie dla naszego życia. Ci drudzy panowie, czy obcy bogowie, jakbyśmy to nazwali, którzy dzisiaj nam zagrażają, to nie są żadne obrazy, figury. To są rzeczy dobre. W samej swojej istocie. Można powiedzieć rzeczy potrzebne, niekiedy rzeczy konieczne dla naszego życia, rzeczy darowane nam przez Boga, zagrażają nam. Wiecie, i nigdy ten proces nie jest taki nagły. Szatan nigdy nie przychodzi i nie mówi, przestań służyć Bogu, a zajmij się tym. Taka pokusa od razu byłaby rozszyfrowana, kto jest jej autorem. I wróg byłby zdemaskowany. Nie. Co nam grozi, to próba służenia naraz dwom panom. Bo przeciwnik mówi, służ Bogu. Zajmij się służbą Bogu. Najlepiej, żebyś jak najwięcej pracował. Żebyś był bardzo zajęty. Ale są jeszcze to czy tamto ważne rzeczy dla twojego życia. Musisz o nich nie zapomnieć. I one niekiedy nas wciągają. Zaczynamy im coraz bardziej służyć, ale nigdy nie chcemy zostawić Boga, nigdy. Ale Pan Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. On nie powiedział, nie będziesz miał innych bogów zamiast mnie. On powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Obok mnie nic nie może stać. Ja jestem jeden, jedyny. I będziesz mnie miłował całym sercem. A Pan Jezus powiedział, nikt nie może dwom Panom służyć. Nikt nie może. Wyraźne stwierdzenie. Albo jednego będziesz nienawidził, a drugiego miłował. Czyli miłować dwóch naraz się nie da. Albo jednego będziesz się trzymał, a drugim pokardzisz. Czyli dwóch trzymać się też nie da. I Pan Jezus kończy ten werset takim stwierdzeniem. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I w tym momencie Pan Jezus jakby demaskuje jednego z ukrytych drugich panów albo potencjalne niebezpieczeństwo dla nas. Mamona. Kiedy mówiliśmy o tym temacie na szkółce niedzielnej, dzieci powiedziały, a co to jest mamona? Co to jest mamona? To takie może starsze stwierdzenie w naszym tłumaczeniu, chyba w innych tłumaczeniach też ono występuje, o ile pamiętam. Dla mnie takie moje tłumaczenie mamona to jest wszystko to, co można kupić, dostać, skorzystać, otrzymać za pieniądze i wszystko to, co służy zdobywaniu pieniędzy. Może macie inną definicję. A dla mnie tym jest mamona. Takie szerokie pojęcie Pan Jezus powiedział tutaj. Pieniądze. Apostoł Paweł w liście mówi, bodajże do Tymoteusza, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie pieniądze. Miłość do pieniędzy. Miłość pieniędzy. No dobrze, kochani bracia i siostry. Ale czy damy radę żyć bez pieniędzy? Ja powiem tak, no dzięki Bogu, że na koncie nie mamy debetów. Zgodzicie się ze mną? Tak, dzięki Bogu za to, że daje nam pieniądze, że daje nam możliwości i daje nam także możliwości, że za te pieniądze możemy coś kupować, zdobywać, ulepszać nasze mieszkania i tak dalej, i tak dalej. To jest Boży dar. Pieniądze, możliwość ich zarabiania, a także możliwość ich mądrego wykorzystania. Więc powstaje pytanie, gdzie jest granica między właściwym wykorzystaniem pieniędzy, odpowiedzialnym wykorzystaniem pieniędzy, a tym, kiedy w naszych sercach pojawia się miłość do tych pieniędzy. Czy tą granicę można ustalić po tym, ile mamy na koncie? Czy tą granicę można ustalić po tym, jak jej wydajemy? Albo w jakim banku je trzymamy? To jest sprawa naszego serca, zaangażowania naszego serca. I nie da się ustalić granicy. Nie można powiedzieć, tu jest granica. Odtąd zaczyna się miłość do pieniędzy, a do tego momentu jest wykorzystanie Bożego daru, które On nam dał. Ukryty Bóg, ukryty drugi Pan. Takim drugim Panem, któremu możemy zacząć służyć, może być nasza praca. Nasza praca, która może stać się dla nas pasją, którą możemy bardzo lubić, dla której chcemy poświęcać coraz więcej czasu. Ale Paweł powiedział, kto nie pracuje, niechaj też nie je. I na innym miejscu Paweł mówi, że wszystko, co czynimy, mamy czynić z serca, jak dla Pana. A więc także pracę mamy wykonywać jak najlepiej, jak tylko umiemy, aby być światłem dla innych, którzy nas obserwują w naszej pracy. A więc gdzie jest granica? Gdzie jest granica między tym, kiedy praca jest błogosławieństwem, darem danym nam przez Boga? Kiedy właściwie ją wykorzystujemy, będąc światłem dla innych, a kiedy praca staje się dla nas zagrożeniem, staje się tym drugim panem, któremu zaczynamy służyć. Gdzie jest granica? Czy można ją ustalić? takim drugim Panem dla nas, bracia, siostry, możemy być my sami. My sami. Dbałość o siebie, odpoczynek, diety, wygląd, relaks, dbałość o swoje zainteresowania, o przyjemności, mówię o dobrych, niegrzesznych przyjemnościach, ale dobrych przyjemnościach, rozwijaniu naszego hobby, tego wszystkiego, może stać się dla nas drugim Panem, któremu zaczniemy służyć. Ale każda z tych rzeczy, kochani, jest dobrą rzeczą, którą Bóg nam dał. Tak. Rozwijanie swoich zainteresowań, poświęcanie się jakiemuś hobby, kultura fizyczna, relaks, odpoczynek, dbałość o siebie, o swoje zdrowie, o dietę, o to wszystko, o wygląd swój. To są przecież wszystkie te rzeczy, które mają mieć miejsce w naszym życiu, które są jakby Bożym darem dla nas i my to o to się musimy wszystko starać. I znów jest moje pytanie, może takie, które później powiem o odpowiedź. Gdzie jest granica? Gdzie jest granica? Czy się ją da ustalić między tym, kiedy właściwie wykorzystujemy to wszystko, co mamy wykorzystywać, za co jesteśmy odpowiedzialni w naszym życiu, a tym, kiedy to wszystko staje się dla nas drugim Panem. Kiedy zaczynamy Jemu, temu wszystkiemu służyć, zaniedbując służbę Boga. Kiedy nasze serca, nasze myśli zaczynają właśnie być temu oddane, poświęcone. Gdzie jest granica? Nie ma takiej granicy, żeby ją określić. Takim obcym, drugim Panem dla nas może być osoba. Mogą być relacje z kimś. Tak. Dla Abrahama zagrożeniem stało się jego własne dziecko, na które on oczekiwał 100 lat. I Bóg mu go dał. Ale on się zaczął nim bardzo, bardzo zajmować. Pochłaniać jego serce. I w pewnej chwili Bóg mówi: weź swojego syna Izaka i idź go ofiarować dla mnie. I wtedy ta Boża miłość zwyciężyła. W sercu Abrahama. Myślę, że kiedy wrócił z powrotem z Izakiem, tak zewnętrznie wszystko było tak samo. Miał tyle samo bogactwa, tak samo opiekował się swoim synem, może tyle samo czasu mu poświęcał, ale jego serce było oddane Bogu. Pan Jezus powiedział: nikt nie może dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Ale zaraz kontynuuję. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. A więc bezpośrednio to słowo, ta wypowiedź Pana Jezusa wskazuje nam, że tym drugim Panem może być troska. Troska o życie, o codzienność, a może problemy trudne, które są do rozwiązania, które zajmują nasze życie, które zajmują nasze myśli. Ale przecież, bracia, siostry, to Pan Bóg kazał nam zatroszczyć się o nasze rodziny, o ich wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest więc granica między tą właściwą troską, dbałością o nasze życie, o pracę, o ten zarobek, o naszą rodzinę, a tym, kiedy troska o to wszystko, kiedy nasze problemy stają się dla nas drugim Panem? Gdzie jest granica? Gdzie jest granica? Czy można ustalić granicę, kiedy coś, co jest dla nas pożytecznego, ważnego, może nawet koniecznego w życiu, staje się drugim panem, staje się obcym Bogiem. Czy można określić jakieś granice, ramy i później przymierzyć do każdego z nas i powiedzieć, mieścisz się w granicach, więc jeszcze nie jest źle, o, troszkę wystajesz poza granicę, a więc już jest grzech bałwochwalstwa. Nie ma takich granic. Nie można tego zrobić, bo nasze serce, zaangażowanie naszego serca nie jest mierzalne. Nie jest możliwe do zmierzenia żadną miarą, zwłaszcza zewnętrzną, z zewnątrz. Powstaje więc pytanie, czy więc my, jako Boże dzieci, możemy w porę zauważyć niebezpieczeństwo, że coś, jakaś pożyteczna rzecz dla nas staje się drugim panem i my zaczynamy mu służyć. Czy możemy to w porę dostrzec, abyśmy mogli wtedy naprawić nasze życie? I muszę powiedzieć, że patrząc w Boże Słowo podaje nam takie znaki ostrzegawcze, tak to nazwałem, znaki ostrzegawcze, które kiedy pojawią się w naszym życiu, możemy wiedzieć, że coś jest nie tak. Kiedy te znaki ostrzegawcze, o których za chwilę powiem, zaczynają pojawiać się w naszym życiu, możemy wiedzieć, możemy potem poznać, że w naszym życiu, w naszym sercu pojawiło się coś, co staje się dla nas ważne, co zaczynamy stawiać obok Boga, czemu zaczynamy służyć, czemu zaczynamy się poświęcać i że to coś jest dla nas zagrożeniem. I że tego znaku ostrzegawczego nie możemy zlekceważyć, tak po prostu przejść, powiedzieć. Bo to coś, rzecz, osoba, która zagraża nam, że staje się naszym drugim panem, to nas wciągnie. To nie będzie wstać w jednym miejscu, ale to nas wciągnie. Coraz bardziej i jakby coraz bardziej będziemy odchodzić od Boga i może zdarzyć się właśnie to, o czym pisze list do Hebrajczyków, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Pierwszym ważnym znakiem ostrzegawczym dla naszego życia, że coś zaczyna się w naszym życiu dziać, jest to, że tracimy głód za Bożym Słowem. Tak jak naturalną rzeczą każdego z nas, zdrowego człowieka, jest głód chleba, bo jeśli nie jemy dłuższy czas, mamy głód i chcemy zjeść. I im dłużej nie jemy, tym większy jest głód i tym bardziej chcemy jeść. I potem już nie myślimy o niczym innym, tylko o tym, żeby zjeść. Tak samo dla naszego zdrowego, duchowego człowieka, na tronie którego siedzi Jezus Chrystus jako Pan, jest głód Bożego Słowa. Głód, pragnienie, aby się nim nakarmić, aby wziąć, aby przeczytać, aby mogło wejść do naszego serca, aby mogło zająć nasze myśli, aby mogło zająć nasze serce, nasze emocje i zmieniać nas. Głód Bożego Słowa. Nie chodzi o to, o żaden rytuał, kiedy, co czytamy, ile, jak. Chodzi o głód. I kiedy ten głód tracimy, jest to pierwszy znak ostrzegawczy. Drugim znakiem ostrzegawczym jest brak pragnienia modlitwy. Tej fascynującej nas relacji z Bogiem dla Bożego dziecka, kiedy możemy stanąć. Może niekiedy nie stanąć, bo możemy niekiedy iść do pracy i się modlić. Możemy niekiedy wykonywać jakieś czynności niewymagające zaangażowania i też się możemy modlić. Ale kiedy możemy Panu powiedzieć wszystko to, co nas gnębi, co nas boli, to, że Go kochamy, to, kim dla nas jest, a także możemy słuchać tego, co On do nas chce powiedzieć. I kiedy w naszym sercu, w naszym życiu zamiera to pragnienie modlitwy, nie odczuwamy potrzeby, żeby się modlić, wiecie, to jest to znak ostrzegawczy. Coś jest nie tak. Po trzecie, fascynacja, pasja do uwielbienia Boga. Niebo jest pełne Bożej chwały. Ci, którzy stoją przed Bogiem, widząc Go, uwielbiają, czczą i chwalą. Duch Święty w naszych sercach objawia nam Chrystusa. Duch Święty w naszych sercach objawia nam Boga. Słowo Jego objawia nam Boga. Poznajemy Go i im bardziej Go poznajemy, tym bardziej chcemy Go uwielbiać. Tym bardziej chcemy Go wywyższać. Nasze serca są przepełnione wdzięcznością dla Niego i mamy tą pasję wewnątrz, aby w każdej wolnej chwili dziękować, uwielbiać, wywyższać. Ale kiedy to zaczyna gasnąć, kiedy nie odczuwamy tego, to wiedzmy, że to jest znak ostrzegawczy, coś w naszym życiu się dzieje. Bóg przez Ducha Świętego każdemu swojemu dziecku włożył pasję do służby i chęć głoszenia Ewangelii, dzielenia się z innym tym, co my przeżyliśmy. Jeśli w naszym sercu ta gotowość, ta chęć, to pragnienie, aby z innym dzielić się Ewangelią, to pragnienie, aby służyć Bogu, tak jak On tego chce, to, co On nam pokaże, kiedy gaśnie, to możemy wiedzieć, że to jest też jeden ze znaków ostrzegawczych, który mówi, musisz skontrolować swoje życie. Kiedy na tronie naszego serca jest Król, Bóg, Jezus Chrystus, a my należymy do Bożego Królestwa, a Biblia mówi, że Królestwo Boże to pokój i radość w Duchu Świętym, to wtedy w naszych sercach, nasze serca są wypełnione radością i pokojem. Radością ze zbawienia. Radością z tego, co Chrystus uczynił dla nas na Golgocie. Radością z tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Radością z tego, co On dla nas przygotował w niebie. I ta radość jest stała i trwała. Niezależnie od tego, co przeżywamy. Co jest naszą radością? Mamy być może wiele rzeczy w życiu, z których możemy się cieszyć, że mamy powodzenie w pracy, że coś sobie nowego kupiliśmy, ale tą najważniejszą radością, tym, o czym chętnie rozmawiamy z innymi, musi być właśnie Jezus Chrystus, Jego zbawienie, to, co dla nas uczynił. Jeśli ta radość gdzieś znika z naszego serca, jest to sygnał ostrzegawczy, że coś się złego dzieje. Następnym sygnałem ostrzegawczym jest to, do kogo uciekamy się w swoich problemach. Nieważne, czy to jest problem mały, czy duży, czy sprawa wielka, czy mała, do kogo uciekamy się ze swoimi problemami? Czy raczej mówimy tak, wszystko, co mogłem, zrobiłem, a teraz pozostała mi już tylko modlitwa. Ale modlitwa powinna być gdzie? Na początku. Na początku. Czy szukamy pomocy najpierw u ludzi? Sami próbujemy? Czy tą pierwszą myślą, pierwszą rzeczą, która jest, gdy jesteśmy w różnych potrzebach, jest to, że przychodzimy do naszego Pana? A być może usłyszymy Jego szept: zrób to, zrób tamto, zwróć się tu, zwróć się tam. Ale to będzie Jego kierownictwo. Do kogo uciekamy się? Jeśli On jest naszym Panem, zawsze przychodzimy najpierw do Niego. I ostatnim znakiem ostrzegawczym, o którym chciałbym powiedzieć, to jest to, że tracimy tęsknotę za powtórnym Jego przyjściem. Kościół, oblubienica, woła przyjść. Jest utęskniona spotkać się z Nim. Cieszy się na ten dzień i cieszy się, że ten dzień się coraz bardziej zbliża. I celem oblubienicy prawdziwego Kościoła, nas, Bożych dzieci, jest przygotowanie się na to przyjście. Uświęcanie naszego życia, wstręt do grzechu. To wszystko sprawia w nas Duch Święty. Ale jeśli to w naszym życiu zanika, jeśli tak sobie mówimy, no dobrze, żeby Pan Jezus, dobrze, że przyjdzie, ale mógłby jeszcze nie przyjść, bo mam to, tamto do załatwienia? Oczywiście my tego nie mówimy, ale to możemy myśleć. To zawsze świadczy o tym, musisz się zastanowić, kto jest na tronie twojego serca. Kiedybyśmy tak wzięli wszystkie te znaki, o których powiedziałem, znaki ostrzegawcze, moglibyśmy ich podsumować jednym znakiem. Utrata pierwszej miłości. Bo każdy z tych znaków, głód Bożego Słowa, pragnienie modlitwy, pasja uwielbienia Boga, pragnienie służby, pokój i radość ze zbawienia, zaufanie Bogu w problemach, oczekiwanie na Jego przyjście, wszystkie te wymienione sygnały ostrzegawcze, znaki wypływają z miłości do Niego. Z miłości do Niego. A kiedy w naszym życiu pojawia się coś innego, co zaczyna zajmować powoli miejsce Boga, wtedy nasza miłość zaczyna ziębnąć, gasnąć. I pojawiają się te wszystkie ostrzegawcze znaki. Czy wam to, bracia, siostry, czegoś nie przypomina? To przecież Pan Jezus powiedział, mówiąc o czasach ostatecznych, ponieważ bezprawie się rozmnoży, dlatego miłość wielu oziębnie. I potem możemy stwierdzić, że zagrożenie tym ukrytym bałwochwalstwem dla nas w XXI wieku jest bardzo wielkie. Co więc możemy zrobić, kiedy widzimy te ostrzegawcze znaki w naszym życiu? Musimy się zatrzymać i powiedzieć: Panie, pokaż mi. Pokaż mi. Pokaż mi moje życie w Twoim świetle. Objaw mi, co jest w moim życiu problemem i co mam zrobić. Bóg wysłucha na pewno naszej prośby. Od samego czasu, całego czasu dziejów Izraela, Pan Bóg posyłał proroków do nich i był ten nieustanny Boży krzyk: usuńcie obcych bogów spośród siebie. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Może kiedy patrzymy pod wpływem Ducha Świętego na swoje własne życie, może widzimy, że są rzeczy w naszym życiu, które po prostu można usunąć. Ale jeśli zagrożeniem dla naszego serca i duchowego życia są właśnie te rzeczy pożyteczne, darowane nam przez Boga, to co wtedy? To jak mamy postępować, aby one nie były dla nas zagrożeniem? Jak mamy się wtedy zachować? I Pan Jezus w cytowanym już przeze mnie rozdziale Ewangelii Mateusza mówi dalej bardzo ważne słowa, które na pewno są kluczem do naszego życia. Znane słowa przez każdego z was, ale przypomnę je. Szukajcie najpierw. Szukajcie najpierw. Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko, wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy zaczniemy szukać Bożego Królestwa, kiedy zaczniemy szukać Boga, Jego obecności, społeczności, może to niewłaściwe słowo, które teraz użyję, ale to nas wciągnie. To nas wciągnie. Ta miłość Jego nas pochłonie, nas zabierze. I wszystko inne wtedy dla naszego życia stanie się nieważne. Ale musimy ten priorytet zmienić. Szukajcie najpierw. Najpierw, a niekiedy jest to trudne. Do wdowy w Sarepcie Sydońskiej w czasie głodu, który panował wtedy w Izraelu i w otaczających go krajach, przyszedł prorok Eliasz. Wdowa ta zbierała drwa, aby zrobić ogień i upiec sobie ostatni posiłek wraz ze swoim synem. I prorok zwraca się do niej: daj mi jeść, daj mi chleba. Parafrazując, odpowiedź tej wdowy brzmiała ona tak: proroku, Ja mam tylko dla siebie i dla swojego syna. Dla ciebie nie mam. Dla ciebie już mi nie starczy. Ale prorok mówi, dla mnie zrób najpierw. Dla swojego syna i dla siebie zrobisz później. Proroku, później? Ale z czego? Z czego, jak zrobię tobie, nie będę miała już dla siebie i dla swojego syna? I prorok mówi, bo tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garnku się nie wyczerpie, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Boża obietnica. Niesamowita Boża obietnica. Ale to była pogańska wdowa. Ona nie znała dobrze Boga Izraela, może coś słyszała o nim. Może słyszała o Eliaszu, wiedziała, że to jest prorok, ale osobiście go nie znała. I teraz to żądanie i ta obietnica. I ryzyko z jej strony. Jeśli da prorokowi jeść, a obietnica podana przez proroka się nie wypełni, to umrze o kilka dni wcześniej, a jest bardzo głodna, jej dziecko jest głodne. Ale jeśli ta obietnica się wypełni, to uratuje życie swojej rodziny. I to słowo wypowiedziane przez proroka wzbudziło w niej wiarę. W jej szczerym, przygotowanym sercu wzbudziło wiarę i okazała posłuszeństwo i uratowała życie z siebie i swojej rodziny. I tak samo, bracia i siostry, do każdego z nas przychodzi Pan Jezus i mówi, zrób dla mnie najpierw. Dla siebie, dla swoich potrzeb zrobisz później. Zrobisz potem. Ale my mówimy, Panie Jezu, ale ja mam tylko garść, tylko mam troszkę mojego czasu, moich możliwości. Nie starczy mi. Ale Jezus mówi, jeśli dla mnie zrobisz najpierw, jeśli szukać Królestwa Bożego i mnie będziesz najpierw, to wszystko inne, czego potrzebujesz, będzie ci dodane. Bo tak mówi Bóg Izraela. Mąka w garnku się nie wyczerpie, a oliwy w bańce nie zabraknie. I stoimy przed wyborem. Albo możemy martwić się o swoje życie, troszczyć, kłopotać, zabiegać i nieść te wszystkie ciężary odpowiedzialności, które są przed nami i uginać się pod tym ciężarem. Albo możemy zaufać Bogu, postawić Jego na pierwszym miejscu, szukać Jego i Jego Królestwa najpierw, a wtedy On zacznie działać. A wtedy On, który zna nasze problemy, a wtedy On, który zna nasze wszystkie troski, zacznie działać. I to wszystko zostanie nam po prostu dodane. Nie będziemy musieć o to zabiegać, o to walczyć, zmagać się z odpowiedzialnością tego wszystkiego. Możemy po prostu żyć w Jego odpocznieniu. Ale musimy zrobić coś najpierw, oddać Jemu najpierw dla Niego. Być może, że będziemy musieć wykonywać pewne czynności. Bóg sprawił, że oliwy nie zabrakło, ani mąki nie zabrakło, ale każdego dnia ta wdowa musiała przygotowywać posiłek. I być może my też będziemy musieć brać i przygotowywać posiłek, iść do pracy, tak dalej, ale czegoś nam nie braknie, bo wszystko inne będzie nam dodane, a my będziemy mogli żyć w odpocznieniu, w Bożym odpocznieniu. Dla mnie zrób najpierw. Szukajcie Królestwa Bożego najpierw. Wiele było wdów w Izraelu, mówi Pan Jezus. W czasie suszy, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata 6 miesięcy i był wielki głód w kraju, ale do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do wdowy w w Sarepcie Sydońskiej. Dlaczego? Dlaczego? Bo oni byli zajęci służeniu innym bogom w tym czasie. Bo to było za króla Achaba. Ich serca były zamknięte na Boży głos. Oni nie usłyszeli, ale Bóg znalazł tam wdowę, której serce było otwarte i szczere, aby mógł w niej działać. I do niej został posłany Eliasz. I tam Boża moc i Boże zaopatrzenie się objawiło. Wiele jest ludzi obciążonych różnymi problemami, różnymi trudnymi przeżyciami w zborze w Cieszynie. I w czasie łaski, którym żyjemy, do każdego z nas posłany jest Jezus Chrystus, aby dać nam odpocznienie. Ale do każdego z nas mówi Pan Jezus: dla mnie zrób najpierw. Dla mnie zrób najpierw. Jest pytanie, czy potrafimy Bogu zaufać, postawić Jego na pierwszym miejscu, uczynić Go Panem każdej dziedziny naszego życia i pozwolić Mu działać w naszym życiu i wprowadzać nas w Jego odpocznienie. Czy możemy Bogu zaufać? I z tym pytaniem chciałbym was dzisiaj, kochani, zostawić. Niech Bóg błogosławi swoje słowo w naszym sercu, aby ono zmieniało nasze życie. Amen.